Dzień dobry, witam. CoDrive, odcinek już numer 77, a imię jego 7 i 7 przed Grand Prix Bahrajnu, po Grand Prix Japonii. Bardzo ciekawym naprawdę, a dzisiaj w CoDrive z przyjemnością witam zawodnika Orlen Akademii Sportu, mistrza włoskiej Formuły 3, 4, 3 jeszcze nie, ale w przyszłości, Kacpra Sztukę. Cześć Kacper, bardzo nam miło, że jesteś z nami.
Cześć, witam wszystkich.
Dzień dobry bardzo, dzięki wielkie za spotkanie.
Dzięki za zaproszenie.
No, cała przyjemność po naszej stronie. I jest ze mną oczywiście Cezary Gutowski. Dzień dobry, Czarku.
Dobry, dobry.
Tak,
jakbyś Cezary. Nie zapowiedziałeś moich tytułów. Czuję się jakby poszkodowany, ale okej. Okay. Pozostanę skromny.
Mistrz Formuły 1 honoris causa. Tak ci się podoba? Lubisz
Carlos
używać.
Carlos Sainz. O, to już
tak,
lepiej.
Tak. Człowiek, który będzie w tym tygodniu w Bahrajnie, żeby relacjonować dla was wyścig na żywo. No i ja, Max Kapłon, mistrz póki co własnego podwórka. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, że chyba jednak szykuje nam się najciekawszy sezon od lat, a może jednak nie, ponieważ 3 wyścigi, 3 zwycięzców, a biorąc pod uwagę sprint, to nawet 4. O tym, że Hamilton wytacza działa i mówi już wprost, że jego Ferrari jest wolniejsze niż to Leclerca. No i porozmawiamy sobie też o rodzinie Red Bulla, czy bycie tam to błogosławieństwo, czy wręcz przekleństwo. Ale zaczniemy sobie od naszego gościa, od Kacpra. Kacprze, powiedz, co u ciebie słychać i co się w ogóle dzieje w twoim życiu obecnie?
Sezon przygotowawczy trwa niestety dalej. Dosyć późno zaczynamy w tym roku sezon, bo dopiero w maju, oczywiście ten prawdziwy, już jestem po Winter Series, ale jest dosyć duża przerwa od lutego do maja tak naprawdę, więc cały czas kontynuuję pracę na siłowni i na symulatorze. Kontynuuję edukację, studia, prowadzenie normalnego życia też trochę poza sezonem. No i oczywiście szykuję się na testy w Barcelonie, które odbędą się w święta, tak naprawdę 17-18. Także już tam na pewno wszyscy chcą dobrze wyglądać i też szykujemy się pod to. Też będę na symulatorze w zespole za niedługo i tak jak mówię, no, na razie spędzam czas na przygotowaniach.
A właśnie widzę, że się bicek...
Jeśli mogę się wtrącić, tak, jak wygląda mniej więcej te samochody Eurocup 3, jak się mają do samochodów Formuły 3, ale też mniej więcej do Freki, jaka to jest kategoria?
Freką nigdy nie jechałem, natomiast jeśli chodzi o sam Eurocup, to jest bardzo podobny do Formuły 3 w zakrętach. Oczywiście jedzie dużo wolniej na prostych, przez to, że ma dużo aerodynamiki, jest dosyć słaby silnik w tym aucie, tylko to jakby zakręty są bardzo podobne, natomiast no, prędkość na prostych nie jest zadowalająca, ale myślę, że jest to bardzo dobre przygotowanie pod wyższe kategorie. Też bardzo dużo zależy od aerodynamiki i to, co zauważyłem będąc na testach i w Winter Series, że auto może być na przykład na torze, jakim jest Barcelona, jest szybki i trzeba dużo aerodynamiki, zachowuje się bardzo podobnie do Formuły 3. Natomiast na takim torze jak Monza auto jest bardziej podobne do Formuły 4. Można bardzo mocno zmienić charakterystykę auta. No i myślę, że jest to bardzo fajny krok przejściowy między F4 a F3. Dobrze ściga się tym autem przez push to pass w stylu IndyCar, który mi się podoba. To znaczy, że się trzyma po prostu, jeśli chce go użyć, nie są to do użycia kliknięcia, tak jak we Frece na przykład. Tylko w stylu IndyCara. Także no jest to, myślę, bardzo fajna seria i no po tym, co widziałem chociażby w Jerez i w Portimao, jest fajne ściganie, na pewno wysoki poziom w tym sezonie, więc no myślę, że jest to bardzo fajne auto i na pewno ma potencjał na rośnięcie ta seria w przyszłych latach.
Ten push to pass to jest na sekundy, tak? Na czas po prostu dostępny.
Tak, po prostu trzyma się, ma się 60 sekund do użycia na cały wyścig. Można to wykorzystać między czwartym a szóstym biegiem. Trzyma się po prostu przez 3, 4, 5 sekund, ile się chce na prostej, żeby wyprzedzić. Oczywiście też auto z przodu może go używać. Nie trzeba być za autem, bo to już zbyt zaawansowane systemy, ale na przykład we Frece jest tak, że po prostu się naciska i do końca prostej działa push to pass, no a tutaj jest trochę bardziej ciekawie, bo trzeba jednak tym lepiej zarządzać i myślę, że to też szkoda, że tego nie widać ogólnie, czy że nie ma jakichś, tak jak w IndyCarze na przykład, że mrugają światła z tyłu, to by było jeszcze ciekawsze, ale my walczymy też z tym, żeby dobrze zarządzać push to pass. No jak będzie safety car na koniec, ktoś, jedna osoba ma 10 sekund push to passu, druga ma 40, no to dużo dziwnych rzeczy może się zadziać na ostatnich kółkach, więc jest to na pewno coś ciekawego.
I to w ogóle jak w Mario Kart, że nagle wiesz, jakiś cwaniak wciska przez te 60 sekund, wywala go i powinna być taka animacja jeszcze z jakimś niebieskim ogniem za tym bolidem, który przyciska.
Tak. No, nawet miałem na Portimao sytuację w ostatnim wyścigu, że właśnie widziałem, że dwójka kierowców przede mną walczy. Cały czas widziałem, że używałem push to passu, bo to jest dosyć znacząca różnica. No i wiedziałem, że jak zostawię to na dwa ostatnie kółka, to bez problemu przejadę obok nich. Na szczęście udało się to zrobić trochę wcześniej, podwójne wyprzedzenie zresztą, które gdzieś tam zostało wychwycone w kamerach. I później tak naprawdę nie musiałem się bronić, bo po prostu trzymałem push to pass do końca wyścigu i zostawiłem dużą przerwę, więc no jest to taki fajny punkt strategiczny i osobiście myślę, że może być to dla mnie przewaga w tym sezonie.
To Jack Doohan chyba też w treningu, może mu zamienili kierownicę i też miał tam przyciski. Nie, dobra, nie śmiejemy się,
nie,
to było niebezpieczne.
To jest niefajne, tak na Suzuce, nawet na symulatorze jeżdżąc, to jest dosyć przerażające, wchodząc z DRS-em w pierwszy zakręt, ale no nieprzyjemna sytuacja, szkoda mi go.
No dobra, to słuchaj, przejdziemy, w każdym odcinku robimy coś takiego jak propsy i disy, czyli każdy daje propsa i disa za poprzedni wyścig. Ogólnie staramy się dawać je kierowcom, ale jeżeli z jakiegoś powodu ktoś chce dać zespołowi, to też to akceptujemy, zwłaszcza gość może dawać komu chce i czemu chce, więc ja może zacznę, żeby ci mniej więcej pokazać, a potem jeżeli będziesz chciał być drugi, to zapraszamy, a jeżeli chcesz jeszcze tam chwilę pomyśleć, to Cezary na pewno ma wszystko przygotowane, jak zawsze on taki przygotowany. Więc ja zacznę. Ode mnie props za Grand Prix Japonii dla Isaaca Hadżara, który po wpadce dosyć srogiej w pierwszym wyścigu sezonu no, odpowiada Helmutowi Marko i wszystkim innym. O tym sobie jeszcze porozmawiamy potem. Tak dobrze, jak tylko się da. I zresztą, jak już pewnie oglądacie Cezarego vlogi, to wiecie, że Cezary też jest pod wrażeniem tego kierowcy, ale naprawdę robi bardzo fajne wrażenie. Przed sezonem były rozmowy, czy trochę nie za gorąca głowa, czy nie będzie drugi Tsunoda wrzeszczący przez radio, przeklinający. Tymczasem naprawdę nie dość, że bardzo dobrze jeździ, to wydaje się być takim opanowanym kierowcą, który wie, co się dzieje. Adisa z kolei, ja zastanawiałem się, ale jednak dam Alpine i dam Disa Alpine za to, że Jack Doohan, który nigdy nie jechał wcześniej na Suzuce, został mu zabrany pierwszy trening, jechał tam junior Alpine Hirakawa. No takie są umowy, oczywiście to rozumiemy to, natomiast dlaczego inaczej, ja wiem prawdopodobnie dlaczego nie zabrali tego treningu Gasly'emu, który był tam już multum razy, dlatego, że tak naprawdę chcą się tego Doohana pozbyć z tego zespołu, ale nie podobają mi się po prostu takie gierki, jeżeli chcą go wyrzucić, to niech go już wyrzucą, a nie na siłę próbują wmawiać, że on jest beznadziejny, bo wypadł pierwszy raz jadąc na tym torze. Mogło mu się coś stać bardzo poważnego, na szczęście. No w ogóle w telewizji ten wypadek wyglądał źle, ale dopiero z onboardów wyglądał turbo koszmarnie. Tam jest taka kamera patrząca w tył za bolid. To chyba tam chyba najstraszniej to wyglądało, jak traci przyczepność i wylatuje. Więc to są moje propsy i disy. Chcesz teraz, Kacper, ty?
Myślę, że mogę. Nie mam aż takiej długiej
bardzo
wypowiedzi,
proszę,
jak ty przygotowanej. Czekałem na to, co powiesz, czy Max, czy Hadżar, ale jeśli powiedzieć o Hadżarze, to zdecyduję się na Maxa, no bo jeśli chodzi o ten wyścig, to pokazał coś niesamowitego i to, jak jest w stanie jechać na każdym torze, w każdych warunkach, kiedy jego kolega z zespołu, i tu już paru różnych było tutaj kolegów z zespołu, są poza pierwszą dziesiątką, a on bez problemu, no, okej, może nie bez problemu, ale wygrywa wyścig, wygrywa kwalifikacje. Jest to coś niesamowitego i myślę, że jesteśmy świadkami tworzenia historii takiej jak Ayrton Senna czy inni wybitni kierowcy, bo jest to po prostu coś niesamowitego i oczywiście jest trochę szczęścia w niektórych wyścigach dla niego, czy jeśli patrzymy na Abu Dhabi 2021, ale to, jakim jest kierowcą, jest niesamowite. Można go lubić albo nie, ale trzeba przyznać, że jest wybitny i myślę, że pokazał to w szczególności w Grand Prix Japonii. A jeśli chodzi o najsłabszego kierowcę albo coś, co rzuciło mi się bardziej w oczy, to myślę, że Esteban Ocon, który dosyć mocno został pokonany przez Olivera Bermana, szczególnie w kwalifikacjach. Berman jest oczywiście dobrym kierowcą, ale początkującym, natomiast Esteban Ocon już ma parę sezonów za sobą i no dosyć różnica była tutaj duża, więc myślę, że Esteban Ocon to najsłabsze ogniwo tego weekendu, jak dla mnie.
No przy czym tam Ocon tłumaczył to tym, że po prostu oni różne pracowali, różne ustawienia, tak? Bo Haas ma ten swój jakiś kryzys w zespole, jeśli chodzi o jakiś konkretny element w samochodzie, i to było takie linie wytłumaczenia, że po prostu tutaj Oli poszedł w jedną stronę, a Esteban poszedł w drugą stronę.
Okej, to nie słyszałem tego nawet, to może zwrócę mu honor, ale wyglądało to z zewnątrz, jakby nie dawał rady.
No to Czarku, twój propsy na koniec.
No chciałem dać Maxowi, ale to było wiadomo, że jak jestem ostatni, to nie dotrwałem. Absolutnie fenomenalny weekend, więc tutaj się wahałem trochę między Antonellim a Bermanem, no bo Antonelli to jest taki trochę cichy bohater, tego do końca nie widać, ale robi świetną robotę, no i mieliśmy ten najmłodszy lider wyścigu, no i najszybsze okrążenie też jako najmłodszy kierowca, ale wydaje mi się, że mimo wszystko oddam ten głos Bermanowi, bo Kimi jeździ Mercedesem, tak? Antonelli jeździ Haasem, w którym Esteban Ocon bardzo doświadczony kierowca,
Nie.
jak przed chwilą
Berman.
powiedział Kacper. Słucham?
Powiedziałeś, Kimi jeździ Mercedesem, a Antonelli Hasem.
A przepraszam, Oliwier, przepraszam. Tak, oczywiście, typowe dla mnie przejęzyczenie. Więc no, drugi wyścig z rzędu Oli zrobił ogromne wrażenie, taką dojrzałą jazdą, i też był ten moment, kiedy on mówił, jakby że z zespołem się kontaktował. Po prostu widać, że ogarnia, co się dzieje. Też nie tylko bardzo dobrze jeździ, ale siedząc w tym kokpicie, wie, co się dzieje w wyścigu, czuje tempo, czuje logikę tego wyścigu, i po prostu mówił zespołowi, żeby nic nie kombinować, żeby niczego nie szukać, bo to i tak nie ma sensu, bo po prostu to takie jest ich miejsce w szyku. I generalnie faktycznie, patrząc na logikę tego wyścigu, jak się ułożył, miał totalnie rację, tak, siedząc w kokpicie. Bardzo mi to zaimponowało. Disadam przewrotnie Yukimu Tsunodzie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, no jakoś ciężko, znaczy może nie pogodzić, ale irytuje mnie trochę to, jak jest na siłę hypowany. Owszem, poradził sobie lepiej od Lawsona, bez cienia wątpliwości, i generalnie trochę pechowo mu się to ułożyło, ale to samo powiedzieć Lawson w poprzednich kwalifikacjach. Dokładnie miał ten sam problem, zaszedł wyżej, ale jednak odpadł w Q2, ostatni w Q2. No i trzeba też dodać, że no jednak była mowa o podium, tak, w tym wyścigu. Oczywiście wiadomo, że trzeba w siebie wierzyć, no ale jednak ostatecznie nie było nawet punktu. Więc no, z całą sympatią i przykro mi, że tego punktu nie zdobył, to jednak jakby dla dodania przeciwwagi jednak no muszę to podkreślić, bo to jakoś się pomija. Yuki jest po prostu bardzo, bardzo lubiany. Teraz jakby opinia publiczna rządzi w dużej mierze tymi nastrojami w Formule 1, ale no, jednak sorry, no jeżeli jechaliśmy po Lawsonie po drugim treningu w Australii, no to Yuki w ten weekend po prostu nie dowiózł. I tyle. Przy czym trzymam kciuki, żeby dalej było ok, bo jest bardzo trudne. Jednakowoż, sorry, no nie jest aż tak kolorowo, i udawanie, że nie, Yuki pojechał świetnie, tutaj w ogóle doskonały weekend. Nie. This dla Yukiego i tyle.
Kolejny
Zgadzam
bardzo
się.
ciekawy
Też
zwrot.
się trochę z tobą zgadzam, ale nie chciałem tego robić drugiemu kierowcy Red Bulla, bo że pierwszy weekend może być ciężki, także no też wiadomo, że nie pojechał dobrze, ale ja osobiście daję mu jeszcze szansę. Mimo że w domowy wyścig powinien wyjść fajnie, to no też liczyłem na więcej ze strony Wikiego.
No, ale oni też mu na pewno dają szansę. Jeszcze ma jeden wyścig i dopiero wtedy zmiana. Także dwa
Dużo
wyścigi
czasu.
się ma, nie?
Tak,
Tak.
dużo czasu.
No dobra, słuchajcie. Przed sezonem wszyscy mówili, że to będzie najciekawszy sezon od lat. Tak mówił też Zak Brown, który wiedział, że ma mocnego McLarena, ale że były głosy, że może będzie nawet 10 różnych zwycięzców wyścigów w tym sezonie. Potem przyszły testy w Bahrajnie. Trochę już nastroje zostały stonowane. Zaczęliśmy się zastanawiać, czy aby McLaren nie zgarnie wszystkiego. No ale jesteśmy po trzech wyścigach w sezonie. Czterech, jeśli liczyć sprinty. Każdy wygrał inny kierowca, czyli Lando Norris, Oscar Piastri, Lewis Hamilton w sprincie i teraz Max Verstappen. I pytanie brzmi, Kacper, czy myślisz, że ten sezon będzie już na żyletki do samego końca? Czy to wygląda, jak wygląda teraz, aż dzięki geniuszowi Maxa Verstappena i tym, co się dzieje w McLarenie? Jeszcze zanim ci oddam głos, to Sam Cooper napisał w artykule na Planet F1 o strategii McLarena w tym wyścigu. Najlepszą decyzją, jaką możesz podjąć, jest ta właściwa. Druga najlepsza jest ta zła. Ale najgorszym wyborem, jaki możesz podjąć, jest brak wyboru. I słucham pana. Czy sezon jest wyrównany dlatego, że McLaren nie umie się zdecydować?
Myślę, że gdyby nie Max Verstappen, przede wszystkim to sezon byłby nudny i mielibyśmy dwa McLareny z przodu mniej więcej cały czas. Oczywiście w Chinach wygrał Hamilton, no ale też to jest specyficzny tor według mnie. Na pewno McLaren wygląda na to, że ma najlepsze auto i też zakończył sezon bardzo dobrze w zeszłym roku. No i teraz myślę, że dzięki geniuszowi Maxa po prostu mamy walkę z przodu i bez tego mogłoby być dosyć nudno, ale myślę, że też zespoły będą dociągać do McLarena i też to, jak mocno FIA ostatnio kontroluje aerodynamikę, w szczególności we wszystkich bolidach, sprawi, że będzie wyrównana walka i myślę, że też przyjeżdżając do Europy będzie trochę nowe rozdanie, bo zespoły wprowadzą jakieś upgrade'y zazwyczaj tutaj są poważniejsze zmiany i no mam nadzieję, że będzie walka do samego końca, ale spodziewam się, że będzie to walka McLarena z Maxem Verstappenem. Jeśli chodzi o konstruktorów, no to McLaren zdecydowanie myślę, że wygra i no myślę, że będzie fajnie mimo wszystko i też fajnie się będzie oglądało, przynajmniej w ostatnich trzech wyścigach się fajnie oglądało geniusz Maxa i to, że musi się naprawdę mocno postarać, żeby wygrać, a nie jak w ostatnich sezonach, że tak naprawdę bez problemu przyjeżdżał sobie do mety pierwszy. Także dobrze się na to patrzy i trzymam kciuki za to, żeby zostało tak do końca.
To Fernando Alonso powiedział, prawda, że to jak w 2012 roku, że Max Verstappen ma trzeci, czwarty najszybszy bolid w stawce i tylko on utrzymuje walkę o mistrzostwo przy życiu. I Czarku oddaję głos. Albo
No
Kacprze.
tak, tylko różnica polega na tym, że Alonso musiał walczyć z Vettelem, czyli jakby z przeciwnikiem łatwiejszym niż Norris i Piastri w McLarenie. Z drugiej strony Red Bull miał o wiele większą przewagę nad Ferrari niż teraz ma McLaren nad resztą stawki. To jest takie pytanie jakby dwojakie. Z jednej strony, no, wyścig był bardzo nudny, to tak, i być może pokazuje pewną tendencję. Liczyliśmy na to, że jak będzie jeszcze bliżej, że jak ta formuła się zawęża, to będzie jeszcze ciekawsza walka, jeszcze będą bardziej zacięte pojedynki. Trochę wbrew logice, bo logika mówi, że jeżeli bolidy są zbyt zbliżone osiągami między sobą i nie ma tego czynnika opon jeszcze, który akurat nie wystąpi w Japonii, bo się prawie nie zużywały, pogoda pomogła Verstappenowi, to jednak ciężko jest właśnie o walkę i o wyprzedzanie. Więc może nas czekać bardzo ekscytujący sezon, jeśli chodzi o walkę o mistrzostwo, bo tak jak powiedział Kacper, po prostu Max nie ma już takiego bolidów, w którym sobie będzie wyjeżdżał wszystko, ale jeśli chodzi o akcję na torze, to może się okazać, że to będzie jeden z nudniejszych sezonów ostatnich lat. I nagle będziemy z radością witać zmianę tej formuły technicznej, że przynajmniej coś się zadzieje. Natomiast no tutaj to jest zadziwiające, że mamy czterech różnych zwycięzców w trzech wyścigach, jednym sprincie, dlatego że McLaren ma przewagę. To nie jest dominacja, ale ma. Jak się temu przyjrzeć, na przykład Grand Prix Japonii powinien był wygrać Oscar Piastri, bo Piastri był szybszy od Norrisa, tylko zepsuł pierwszy sektor w kwalifikacjach. Kwalifikacje decydowały. Stracił tam około trzech dych w drugim zakręcie. I potem był na mecie 44 tysięczne sekundy tylko za Verstappenem. Co oznacza, że gdyby nie stracił tych trzech dych i pojechał nawet zachowawczo, to cały czas jedną, dwie dychy powinien mieć zapasu nad Verstappenem. A to pokazuje, że Norris znowu miał problemy, że Norris nie dostarczył. Znaczy, Piastri popełnił błąd, a Norris nie. Norris po prostu miał takie tempo zakrążenia, 12 tysięcznych sekundy straty na mecie. Więc i oczy do tego jeszcze, mam nadzieję, przejdziemy. I zapewniał, że to nie, że to w ogóle wyjeździł 100% samochodu. Więc mamy jakby to równoważenie, że fakt, że mamy czterech różnych zwycięzców, wynika z tego, że dwa wyścigi wygrali kierowcy McLarena. Jeden był sprint dla Hamiltona, który po prostu trafił z ustawieniami i tam też Piastri mógł być wyżej, ale nie zdobył pole position, więc to znowu jakby Piastri nie wygrał tego sprintu bardziej niż Hamilton go wygrał. No i mieliśmy tutaj tego Supermaxa na jego torze, na torze Suzuka, który dokonał cudów w kwalifikacjach, korzystając z tego, że kierowcy McLarena nie dopięli okrążenia i to pyszne zwycięstwo. Więc to się znowu, zresztą tak jak się spodziewali, równoważy trochę umiejętności kierowców, dodać własności bolidu, znowu element pogodowy i z tego mamy ten właśnie te czyste emocje.
No właśnie, bo z jednej strony to jest ta strategia. Jacques Villeneuve mówi tak. Dlaczego nie zaryzykowali? Przecież masz tam dwóch kierowców. To jest tak, jakby nie chcieli, jakby nawet nie chcieli próbować wygrać. Jeżeli nie masz takiego podejścia, że chcesz wygrywać, to nigdy nie wygrasz. Jesteś tam, żeby wygrać, musisz chcieć wygrać, a nie być w takiej postawie, w sensie defensywnej. On mówi defensive, czyli jakby w tym znaczeniu rozumiem, bać się tego wręcz. Panikujesz, boisz się. i nie robisz tego, co jest właściwe. No ale z drugiej strony mamy właśnie tego Norrisa i te błędy kierowców. Norris zapowiadał, że tak, że już wie, co robić, żeby się ścigać z Maxem, żeby wygrywać, ale też rozmawialiśmy i w poprzednim sezonie, i w tym, że jednak tutaj to pole do poprawy troszkę większe ma Piastri, więc jeżeli on dociągnie właśnie w tych kwalifikacjach do Norrisa, to ściga się już lepiej. I teraz pytanie brzmi, jak wiele tutaj ważą te błędy kierowców i czy Norris jeździ lepiej, czy po prostu tak jak zawsze tylko ma trochę lepszy samochód. Max Verstappen powiedział, zapytany o to, gdzie by był, gdyby miał bolid McLarena. Gdybym miał bolid McLarena, byłbym tak z daleko z przodu, żebyście mnie nie widzieli. No z kolei Lando Norris mówił, że nie, że wcale ten bolid nie jest taki szybki, na co Max odpowiedział, że no gdybym nie był pierwszy, to też bym tak mówił. Więc teraz czy Kacper myślisz, że Norris się poprawił w tym sezonie, czy on po prostu, czy to po prostu bolid jest trochę lepszy, ale on zacznie popełniać błędy, czy będzie tych błędów popełniał więcej i to może zaważyć?
Ogólnie, jeśli chodzi o McLarena, to uważam, że Piastri jest kierowcą z większym potencjałem i Lando ma już trochę doświadczenia w Formule 1, ale jednak Oscar Piastri przyszedł z lepszym CV do Formuły 1 i wygrał w seriach juniorskich nie zawsze z najlepszym autem całe mistrzostwa i to w swoich debiutanckich sezonach. Ja mocno liczę na Oscara i myślę, że Lando Norris będzie się uginał pod presją jednak mimo wszystko. Może nie będzie się to objawiało jakimiś bardzo poważnymi błędami, ale mały błąd tutaj, mały błąd tam. No a patrząc na Oscara Piastriego, jego kamienną twarz i to, że wydaje się być kierowcą, który w ogóle nie oddziałuje, na niego nie oddziałuje w ogóle presja, jest kierowcą z ogromnym spokojem i myślę, że jeśli będzie w stanie faktycznie poprawić kwalifikacje i stabilnie dojeżdżać w top 3, top 2, to będzie walczył o mistrzostwo i osobiście jest, no najbardziej bym się cieszył, jakby on wygrał. Jest też bardzo młody i uważam, że ma bardzo duży potencjał i teraz, jako że już to doświadczenie gra mniejszą rolę po tych paru sezonach w Formule 1, myślę, że będzie się w stanie włączyć do walki o mistrzostwo, no i popełniać jak najmniej błędów, myślę, z tej dwójki przynajmniej.
Dla mnie Oscar Piastri to jest taki trochę Kimi Raikkonen, tylko wyjmujemy wulgaryzmy i imprezowanie i o. I jest, zostaje talent, ale... i ta zimna głowa.
Tak, ale jeszcze wszystko przed nim, myślę, jest trochę młody, może bliżej rację. Końca kariery będzie drugim nim.
Kacper Sztuka ogłasza, Oscar Piastri jeszcze się stoczy. Dobra, zapisujemy to.
Nie, ale Kimi chyba nie był aż taki na początku kariery też, nie? Mi się wydaje, że się też zaczęło bardziej od takiego spokoju, a później dopiero doszły te wszystkie inne rzeczy. To też nie moje czasy trochę. Nie,
czy od początku się bardziej objawiały po prostu. Znaczy tak? Nie, od początku taki, tak. Tak? Tylko, że okay. Jak był młodszy, to też trochę bardziej mu się chciało, tak? A potem jakby okay. Już jechał na talencie i po prostu bardziej na wyścigach nie szukał tej prędkości. Natomiast generalnie Kimi i to. Pamiętam, jak McLaren miał różne numery wyprawiał, które nękały Rona Denisa.
To jeszcze na koniec o Verstappenie jedną tylko statystykę, która jest kosmiczna, chcę przytoczyć, czyli ratio pole position do zwycięstw, czyli jaki procent zwycięstw osiągał po tym, jak zdobył pole position, i Verstappen ma 80%, na przykład Hamilton ma 58%. To wydaje się jakiś kosmiczny wynik, zważywszy, że tak naprawdę no jeden sezon to miał taki, że faktycznie tam po prostu ten bolid latał jak rakieta, chociaż znowu, wydaje mi się, że patrząc na ten sezon, nie jestem pewien, ile to było magii Maxa w tym, a ile tego, że ten bolid był. Chociaż nie, no tam Perez też wygrywał. No dobra, ten bolid był po prostu bezkonkurencyjny. To był jeszcze sezon. Boże, że jak sobie powiedziałem teraz, to już poczułem, że ten Perez, zapomniałem, że on jeździł. To dopiero 3 wyścigi, a jakoś już tak się przyzwyczaiłem do tych wszystkich zmian. No dobra. Następna rzecz, o której sobie dzisiaj porozmawiamy, to to,
nie,
że...
Nie, ale jeszcze chciałem coś powiedzieć, Maksiu, wiesz?
A, to tak. Proszę, bardzo. Nie, dobrze.
Jakiś słynny przemyślenie w tym temacie, więc...
Dobrze, bardzo proszę. To...
Tak, więc dwie rzeczy. Jest to dyskusja na temat tego, czy McLaren to źle rozegrał strategicznie. I to jednak patrząc na wytłumaczenia, na to, jak się układało wszystko w stawce, nie mieli za bardzo pola manewru. Piastri musiał zjechać przed Norrisem, dlatego że wcześniej zjechał Russell, więc musiał uważać, żeby go Russell nie podciął, więc miał tylko na to jedno okrążenie. Z kolei kolei no, mógł ewentualnie zrobić overcut Norris na Verstappenie, ale wychodziło na to, że tam też było wąskie okno na to. Natomiast chodzi o to, że McLaren po prostu niczego nie spróbował. Co jest interesujące, prawda? I to się im po prostu zarzuca, że po prostu nie postawili niczego na jedną kartę. Na przykład nie pozwolili, znaczy nie nakazali Norrisowi, żeby wypuścił Piastriego, żeby Piastri mógł spróbować zaatakować Verstappena. Ale mi się też wydaje, że tam nie było za bardzo nadziei, że on Verstappena wyprzedzi. Przyjmuje się, że trzeba by mieć 1,4 sekundy okrążenia przewagi na okrążeniu jednym, żeby można było atakować na Suzuce, gdzie jest tylko jedna strefa DRS, trzeba dodać. Więc to się z tego brało. Ta krytyka. Natomiast Lando, nie? To jest kierowca, który to jest klucz. Mówiłeś o tej jego obietnicy, że tak. To jest, że w tym sezonie jest lepszym kierowcą. I teraz zwróćcie uwagę na tam jazda to jazda, co się dzieje na torze. Ale jego retoryka. Po pierwsze, powtarzał, że McLaren się źle prowadzi. Nawet tu na Suzuce, kiedy powiedział, że jest znacznie lepiej, powiedział tak, jest o wiele lepiej i tak dalej, już dobrze skręca. Po chwili kolejne zdanie, no jednak tutaj są pewne problemy ciągle, więc McLaren jest, prawda, źle się prowadzi. Po kwalifikacjach mówi, że wszystko wyciągnął z samochodu w kwalifikacjach, że nie dało się lepiej. Co ten tekst dzień później Maxa Verstappena, że gdyby miał McLarena, to by go nie zobaczyli. I wydaje mi się, że większość świata jednak wierzy w to, co mówi Verstappen, tak? Że to jednak ten McLaren jest chyba trochę lepszy, a już dane same z GPS-u pokazują na przykład, że wyjeżdżając z ostatniego zakrętu, Norris trochę za późno otworzył DRS. 12 tysięcznych sekundy było między kierowcami. No to co, wyciągnął 100% samochodu? Jak w tym jednym miejscu widać, każdy może zobaczyć na GPS-ie, że tego nie zrobił, to co się działo na reszcie okrążenia? Tym bardziej, że Piastri stracił 3 dychy, bo był 44 tysięczne sekundy na tym okrążeniu. Było więcej w tym samochodzie, tylko Norris nie był w stanie tego wyciągnąć. Może mu ustawienia nie odpowiadają cokolwiek. W każdym razie było więcej prędkości w tym samochodzie. No i ten tekst, który jeszcze wzbudził małe jakby wzburzenie, bo został odebrany jako atak na Lewisa Hamiltona, jak powiedział, że mamy najmocniejszy skład w ogóle w Formule 1, że to żaden inny zespół to nam nie sięga do pięt. Przy czym moim zdaniem on mówił tylko to, że ja to mam najtrudniej, bo ja mam w drugim samochodzie Oscara Piastriego. To mniej więcej o to chodziło. Więc Norris podaje serię wymówek już na tym etapie, po prostu broni się wizerunkowo, jak i tak pobocznie, tylko żeby nie było na to, że tak naprawdę, że ma samochód do zdobycia tytułu mistrza świata, tylko nie jest w stanie go wykorzystać, dlatego że w drugim samochodzie, tym gorszym, siedzi Max Verstappen, którą jednak też oczywiście tam są kumplami tak dobrymi i jakby oddaje, może nie hołdy, ale jednak no, przyznaje, nie wiem, królowicu królewskie w pewnym sensie, ale jednak cały czas ma tą całą linię taką przygotowaną defensywy na temat tego, jak to on jest super, ale się źle boli prowadzi i nie dało się więcej samochodu wyciągnąć, więc to nie zapowiada za dobrze.
Robi sobie podkładkę na przegraną po prostu.
No, w pewnym sensie tak.
A jeśli wygra, to będzie jeszcze bardziej, myślę, to cisnął, żeby pokazać, żeby podbudować, jakie to zwycięstwo było potężne i z iloma przeciwnościami losu on się tam musiał zmagać. No dobrze, już chciałem przejść, ale to widzisz, Kacper, jak tutaj jest, Cezary się wcina co chwila.
Dobrze,
i
dobrze.
Odkład żartuję oczywiście. Hamilton wspomniany, nie z najlepszego składu. Swoją drogą, zgadzacie się? Zgadzasz się, Kacper, z Norrisem, że McLaren ma najmocniejszy skład? Szybkie pytanie jeszcze.
Szybkie, ale trudne pytanie. Myślę, że powiedziałbym, że tak, ale nie, to nie jest na pewno takie zdecydowane, tak?
Tak, zgadzam się. Moim zdaniem też ma najmocniejszy, ale nie na tyle, żeby wychodzić do kamery i krzyczeć, my to mamy najmocniejszy. Że ten Ferrari, to skład to wcale nie jest daleko, a zaraz się może okazać, że Ferrari się ogarnął i chociaż, no dobra, czy w to wierzymy, to o tym też porozmawiamy. może się rozpędziłem. Hamilton po trzech wyścigach już nie owija w bawełnę i mówi, że coś w moim bolidzie jest nie tak, tracę kilka dych na okrążeniu, dopóki tego, mam nadzieję, że to poprawimy i że będę mógł pokazać coś lepszego. Co ciekawe, przyznał też w końcu, pomimo tego, że jeszcze niedawno mówił, że wcale nie, że musieli podwyższyć bolid i że jest wyżej niż chcą i że przez to też tracą czas, ale zanim przejdziemy do tego tematu, to mamy dla was małą ciekawostkę, w zasadzie nie małą, ale coś bardzo ciekawego, co Cezary dla was przygotowuje. Oglądajcie.
Powiem wam, że jeździłem różnymi samochodami, różnymi wózkami po torach wyścigowych. Lamborghini, Ferrari, GT3 RS, naprawdę mnóstwo super samochodów, także bolidy jednomiejscowe i gwarantuję wam, że amatorowi, czyli kierowcy, który nie ma przygotowania stricte wyścigowego, nic nie da takiej frajdy z jazdy, nic nie jest tak ekstremalne w prowadzeniu. Specjalnie dla was szykujemy program testów profesjonalnych z profesjonalnym zespołem wyścigowym, który startuje nie tylko w Mistrzostwach Polski, ale także w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Jest to KRZ Motorsport na profesjonalnych wózkach, w profesjonalnych warunkach, z mechanikiem, z inżynierem, z analizą telemetrii, z analizą z kamer pokładowych i po prostu z całym ładunkiem ogromnego fanu. Zachęcam Was serdecznie do przetestowania prawdziwego wózka gokartowego. Szczegóły na mojej stronie cezarygutowski.pl.
No jak widzisz, Kasper to jest taki młody polski obiecujący kierowca nowy. Tutaj w tych gokartach się ściga. Czarku, powiedz na początku coś więcej na ten temat.
Jest to takie marzenie, które miałem od dawna, bo miałem kilka razy okazję jeździć takimi wózkami, już nawet parę razy, różnymi, i biegówką, KZ-em i KF-em, takim jak to jest bardziej KF. I no po prostu ludzie nie zdają sobie sprawy, jakie to są ekstremalne doznania. Znam jednego kierowcę, który na przykład jeździ sobie już w kategoriach takich typu wyścigi Porsche czy inne, i pytam go, go-karty mi jeździłeś? Nie, tam, no mówię, spróbuj, po prostu nie uwierzysz w to, co zobaczysz. Nie, no ja tam wiem, po prostu nawet ludzie, którzy siedzą w środowisku, nie jeździli, nie zdają sobie sprawy, jakiego rodzaju są to przeżycia, a są to przeżycia absolutnie ekstremalne. I no, trzeba przypomnieć, że na przykład Nico Rosberg, jak walczył z Hamiltonem o Mistrzostwo Świata w 2016 roku, w tym samym swoim kieracie, przygotowań i tego, co robił po bokach, żeby być jak najlepszym, i jeździł gokartem, biegówką co prawda, natomiast jeździł gokartem po to tylko, żeby wytrzymać te ostatnie tysięczne części sekundy. Więc miałem takie marzenie, żeby to jakoś przybliżyć. A ilekroć o tym pisałem, wspominałem, no to było zawsze kilka pytań, jak to można zrobić, gdzie można takimi gokartami pojeździć. No i ostatecznie udało mi się, tak to już składamy, dopinamy projekt, żeby po prostu udostępniać takie jazdy. To są profesjonalne jazdy, znaczy no, profesjonalne testy tak naprawdę, tak bardzo jak się da, czyli po prostu z profesjonalnym zespołem, w profesjonalnym wózku. Silnik jest dobrany, 304-konny, trochę łagodniejszy, bo to jest Rotax, natomiast no właśnie po to, żeby dało się nim pojechać, żeby nie dławił, żeby go nie zacierać zbyt łatwo. Natomiast jest to profesjonalna rama Alonso Kart i po prostu wrażenia, które gwarantuje, że tego się nie zapomina, prawda? I trzeba też odstawić te wózki z wypożyczalni. To jest fajna zabawa, ale w porównaniu z tym, co masz w wózku takim jak ten Alonso 304-konnym, to w ogóle jest zupełnie co innego, dwa inne światy.
Więc obserwujcie Czarka, tam będą wszystkie...
Kasper, potwierdzasz? Przepraszam jeszcze, bo Kasper...
Tak, ale oczywiście, tylko chciałem powiedzieć szybko, żebyście obserwowali Czarka, i przechodzimy do Kaspra, żeby nam opowiedział, jaka jest... Czy faktycznie jest różnica między gokartami z wypożyczalni, a takimi jak na filmie?
Tak, ja właśnie tutaj niedaleko domu mam tor kartingowy na poziomie Mistrzostw Europy. Stirling w Trzyńcu jest torem, na którym ja i Tymek Kłaczyk trenujemy dosyć ostro od 2017 roku. No i szczerze mówiąc, jeśli chodzi o fizyczne przygotowanie, no to nie ma nic lepszego niż go-kart. Ja osobiście mam KZ-a. Na tym torze w KZ-cie po jednym dniu testowym jestem dużo bardziej zmęczony niż po weekendzie wyścigowym w Formule 3 czy w Formule 4. Szczerze mówiąc, odciski na rękach są w każdym możliwym miejscu i po dłuższym czasie niejeżdżenia jest to ciężko ogarnąć nawet dla profesjonalnego kierowcy. Po pierwszym wyjeździe czuję się, jakbym wyszedł z pralki. Jeszcze ten tor u nas jest bardzo kręty i no i prędkości, z jakimi się poruszamy w takich małych zakrętach, są no niesamowite. Oczywiście przyspieszenie, 6 biegów, to, że cały czas trzeba kontrolować go karta, cały czas on się musi lekko ślizgać, wymaga bardzo dużego skilla. I osobiście dla mnie, ja mam takie wrażenie, że jeżdżąc na gokartach, przez parę dni później jadąc na testy w Formule 4 czy w Formule 3, wydaje mi się, jakbym jechał w slow motion, bo to, jak szybko dzieje się wszystko na gokartach, jest naprawdę całkiem innym wymiarem, jeśli chodzi o wyścigi. Myślę, że to jest absolutna podstawa i nie można jeździć w wyścigach w autach GT3 czy w formułach bez tej podstawy. I tak naprawdę go-karty uczą bardzo dużo wyczucia samochodu, wyczucia go-karta. Jest to bardzo podobne. Oczywiście później dzieje się to wszystko przy większych prędkościach, na większych torach, ale tutaj zdecydowanie na go-kartach można się nauczyć wszystkich podstaw i też w trakcie jazdy jakby samochodami normalnymi też bardzo ważne jest trenowanie na go-kartach. Też rozmawiałem z Francem Tostem, byliśmy na Grand Prix Holandii w 2023 sezonie i właśnie pytałem o przygotowanie kierowców Formuły 1 fizycznej. On mówi, że siłownia to jedno, symulator to jedno, ale u niego w zespole najważniejsze są go-karty. I Oczywiście był wtedy szefem Alfa Tauri i powiedział, że u niego w zespole nie może jeździć kierowca, który nie przygotowuje się na gokartach. Zawsze mają mieć w każdej wolnej chwili dzień testowy na torze. Jest to i fizyczne, i psychiczne takie przygotowanie pod Formułę 1 i no, w tamtym momencie zrozumiałem i potwierdziłem też sobie, że jest to absolutnie potrzebne i na pewno jazda na gokartach jest czymś bardzo zbliżonym do jazdy w Formule 3, Formule 2, nawet do Formuły 1.
No to słuchaj, bo jestem na przykład kompletnym laikiem i myślę, że niektórzy, którzy nas słuchają, też powiedzieli, że jest 6 biegów, tak? W tym gokarcie?
Tak,
W
sześć
kazecie.
biegów. W
I jak się
kazecie.
zmienia te łopatkami? Czy.
Nie, są, znaczy jest
Jest pitch perfect.
przystosowane. Czasami są, ale jest wersja na łopatki też, z tego co wiem.
Ha?
Ale.
Ja jeździłem taką.
No właśnie, ale ogólnie normalny kazet wygląda tak, że ma się tutaj po prostu wajchę do zmiany biegów sekwencyjną i do góry trzeba odpuszczać gaz, w dół się po prostu zbija bez międzygazów. No i dzięki temu przyspieszenie takiego karta do 100 na godzinę to 3 sekundy od zera do setki. No moc jest niesamowita i no też cały czas się coś dzieje, trzeba cały czas zmieniać te biegi, też hamulce są, co jest niespotykane często w gokartach i naprzód i na tył, co sprawia, że bardzo mocne są hamowania, co też nie zmienia faktu, że gokarty, które nie mają biegów, jednobiegowe agrotaksy są bardzo mocne i też bardzo szybkie i jeśli ktoś wsiadłby na pierwszy raz jeżdżąc tylko na rentalach i nie jeżdżąc profesjonalnym gokartem od razu do KZ, to myślę, że byłby to ostatni wyjazd na gokarty i mocno by się zraził. Próbowaliśmy czasami, bo mój tata ma KZ tak naprawdę od kiedy ja zacząłem jeździć, od kiedy miałem 4 lata. Tata miał swojego KZ, no i wsadzał paru znajomych z rajdów nawet do KZ na pierwszy raz. No i nie byli w stanie przejechać dwóch, trzech kółek. Nie byli w stanie tego w ogóle ogarnąć. Gasły silniki, bo cały czas trzeba trzymać go karta na obrotach, jak nie to się zalewa. Więc gazet na pierwszy raz na pewno nie jest dobrym wyborem i myślę, że dopiero jak się już dobrze umie jeździć takim czymś jak Rotax jednobiegowym, to może można spróbować się przejechać kazetem, ale na pewno na początek już sam jednobiegowy kart jest dużym wyzwaniem.
Dziękuję, że to mówisz, bo mam dokładnie takie same wrażenia. Aczkolwiek ja, jak pierwszy raz jeździłem prawdziwym gokartem, to było w Koszalinie i dostałem KZ-a właśnie. Jarno Trulli to był w ogóle seria.
Nie zraziłeś się?
Nie, poradziłem sobie wręcz. Nawet
Tak?
mnie bardzo chwalił, był trochę zdziwiony kolega, który mi to umożliwił. Tylko za pierwszym przejazdem po prostu nie dokręcałem obrotów, bo one mają taki moment, że wchodzą na jakieś tam 12-13 tysięcy obrotów i to by się wydaje, że to jest koniec. A to jest trochę jak z V-tekiem, że jak przejdziesz granicę, to wtedy się zaczyna jazda i to jest wbijanie w fotel na każdym biegu. Masz ten lewarek i po prostu te biegi tak twardo wchodzą pierwszy raz. Ty. I do szóstego biegu wbijacie w fotel. No ale natomiast o co chodzi? W zasadzie całe okrążenie jedziesz z jedną ręką na kierownicy. A tam nie ma wspomagania, prawda? A drugą ręką albo wbijasz biegi do góry, albo zbijasz biegi i to jest po prostu jedna wielka improwizacja. Kawałki gumy latają naokoło. Ja KZ-em jeździłem kilka razy i o ile KF-em, czyli bezbiegowym, takim jak ten, jestem w stanie wybierać tor jazdy, mogę się skupić właśnie na kontrowaniu i tak dalej, tak w KZ-cie nigdy mi się nie udało przejechać okrążenia taką linią, jakbym chciał. W sensie mogłem sobie tylko wyobrazić mniej więcej, a potem to tak jak wyszło, to żeby w tor celować. Więc no, to jest totalnie ekstremalne doświadczenia i faktycznie mamy taki pomysł, żeby robić jazdę KZ-ami, ale to najpierw trzeba zobaczyć, jak sobie ktoś radzi w tym KF-ie, tak w bezbiegowym gokarcie, tam już jest wystarczająco duże wyzwanie. I tam też my mamy w planie robienie 100 okrążeń, ale to dlatego, że po prostu jest to droga za zabawa, no i powiedzenie komuś, słuchaj, 50 ci wystarczy, a po 50 jestem przekonany, że każdy będzie spompowany, to nie zadziała, więc trzeba zrobić taki porządny dzień, 100 okrążeń, 100 minut w gokarcie mniej więcej, żeby ktoś poczuł, jaki to jest w ogóle challenge, nie? Ja za czymś takim.
Myślę, że 100 okrążeń to będzie wyzwanie, jeśli ktoś nie jest w temacie, że tak powiem, bo ja przygotowując się na siłowni cały czas, jeżdżąc w wyścigach, jeżdżąc w gokartach przez no, 10 lat, wsiadając do KZ-a po jakiejś przerwie, no powyżej 70 kółek zaczyna się robić grubo i na następny dzień jest ciężko wstać z łóżka, nawet dla mnie, więc no, 100 kółek to szacun, jak ktoś będzie w stanie zrobić na pierwszy dzień.
Wiesz, powyżej pewnego wieku mężczyźni, jak przyjadą, to oni mogą wszystko i ten. Więc nawet jak nie dadzą rady, to będą tam siedzieli i dojadą te 100 kółek. Powiem wam, że jak was słucham o tym zmienianiu biegów i o tym 12 tysiącach obrotów, to brzuch mnie rozbolał. Więc to chyba nie jest mój ten, to chyba nie jest moja przyszłość ogólnie. A powiedz na siłowni, jakie ćwiczenia są takie najważniejsze w przygotowaniu przed sezonem?
Na pewno
Karku
bardzo ważne
czy
są.
bar, czy barki?
Tak, kark też. To, co chciałem powiedzieć, to wydolnościowe ćwiczenia. Teraz trenujemy, nie wiem, czy z Tymkiem o tym rozmawialiście, ale trenujemy z maską. Używamy hipoksji do treningu, czyli symulowanie pracy na wysokości.
Obniżona zawartość tlenu.
Tak, dokładnie. Co poprawia mocno wydolność. To jest na pewno ważne, taki ogólna wydolność. No a poza tym oczywiście ręce, nogi, siła i wszystko. No a z takich ciekawszych ćwiczeń to ćwiczenia na refleks, no i kark właśnie, który dosyć dziwnie wygląda i miałem parę razy sytuację na siłowni, że przychodzi ludzie i się pytali o co chodzi, do czego ja trenuję. Jedna osoba właśnie się zastanawiała i mówiła, że myślała, że jestem piłkarzem i trenuję, żeby lepiej główką grać, nie? Trenując na gumie szyję, więc... No mamy parę swoich takich ciekawych ćwiczeń, ale na pewno takie refleksowe i ogólna sprawność jest ważna, no i takie urozmaicenia właśnie jak treningi w masce są fajne i myślę potrzebne.
Dzięki bardzo za to wszystko. To te ćwiczenia w masce muszę kiedyś spróbować, bo to wygląda fajnie. Dla mnie było ciekawe, jak przeczytałem, że gracze grający w szachy bardzo mocno siedzą na siłowni, no bo tam jak siedzisz 8 godzin przy tym stole na przykład, to że też musisz mieć jakąś sprawność, żeby po prostu wszystko cię nie zaczęło boleć.
A to nie wiedziałem,
ale wraca...
że gracze szachowcy trenują.
Tak, tak, że to wysiedzenie tych iluś godzin przy stole i wiesz, żeby cię kark nie zaczął boleć, właśnie krzyż i wszystko, to było okay. Wyzwanie. Wracając do Ferrari, czy Leclerc, Czarku, jest twoim zdaniem faworyzowany względem Hamiltona, czy po prostu Hamilton sobie jeszcze nie radzi z tym bolidem?
Z całą pewnością nie jest faworyzowany i ostatnio nawet Jacques Villeneuve powiedział, że tak naprawdę wszystko wskazuje na to, że Lewis Hamilton już wygrał ten zespół, że wystarczyło kilka tych pierwszych miesięcy Ferrari i kilka wyścigów, żeby było widać wyraźnie, że Lewis ten zespół wygrał, co było do przewidzenia. Że tak się stanie. Natomiast to, co mówi Hamilton o tym, że ma coś w samochodzie takiego, co mu zabiera tę dychę czy dwie, to jest prawdopodobne. Takie rzeczy się zdarzają, szczególnie mogą się wydarzyć w Ferrari. Myślę, że też Kacper o tym, jako że siedzi w motorsporcie od tylu lat, to sobie zdaje sprawę z tego, że nie ma dwóch takich samych bolidów i że różne rzeczy się z tymi samochodami dzieją po prostu. Nawet w monomarkach nie ma dwóch takich samych bolidów, a co dopiero jeśli chodzi o zespoły Formuły 1. Natomiast co, najważniejszy problem tkwi Ferrari. Ferrari jest niestabilne na tyle i dość mocno to przeszkadza chyba bardziej Hamiltonowi. Leclerc mówi, że już się w tym odnalazł, że ma swoje ustawienia, takie, które mu odpowiadają, natomiast, że po prostu ten bolid jest zbyt wolny. I to jest największy problem z Ferrari. To, że go podnoszą za bardzo, to już zostało potwierdzone, no to po prostu robi się niestabilne. Natomiast ponad wszystko, no, to Hamilton wygrał pierwszy wyścig sprint dla Ferrari. Dla mnie sprint to wcale nie jest jakoś szczególnie gorszy od wyścigu. Uważam, że jest prawie na równi dla mnie, bardziej niż dla większości, wydaje mi się, widzów. A kwalifikacje nawet do sprintu są dla mnie trudniejsze niż do wyścigu Formuły 1, do tego głównego. Natomiast no jednak Leclerc jest tym kierowcą, który zna lepiej zespół i chyba jednak na jednym okrążeniu jest szybszy od Lewisa Hamiltona.
A z kolei Christian Horner powiedział, że to, że mieli taki doskonały wynik w Japonii, jest zasługą w dużej części Maxa nie tylko dzięki temu, jak pojechał, ale też dzięki jego uwagom, bo po treningach bardzo dużo powiedział inżynierom i całemu zespołowi i oni tak ustawili bolid, dlatego ten bolid tak pojechał. I pytanie, Kasper, do ciebie. Jaki wpływ może mieć faktycznie kierowca na poprawę bolidu podczas weekendu wyścigowego i czy w ogóle jest słuchany przez inżynierów? Jak to wygląda z twojego doświadczenia?
No, mam nadzieję, że jest słuchany, bo przekazując ogromny feedback kierowca, mam nadzieję, że zostanie wysłuchany. Formuła 1 jest bardzo skomplikowana i ciężko kierowcy powiedzieć dokładnie, co ma zespół zrobić, no chyba, że bardzo mocno siedzi w temacie, pracuje się z inżynierem od paru lat, uczestniczy się w procesie tworzenia auta, sprawdziło się już wszystkie ustawienia, ale ciężko jest kierowcy Myślę, nawet w Formule 1 wyczuć, czy auto powinno być miększe, czy twardsze, czy takie rzeczy wpływające na performance, w którą stronę pójść, i to bardziej jest zadanie inżynierów. No ale ogromny wpływ kierowca ma na przekazanie feedbacku, jeśli chodzi o balans auta i powiedzenie, co mu najbardziej leży, żeby był w stanie pojechać na 100% możliwości tego, co dostaje. I tutaj myślę, że Max Verstappen jest geniuszem, jeśli o to chodzi, i to, jak umie ustawić auto, bo to też nie jest taka prosta sprawa. Okej, mam podsterowność na wyjściu, ale nie odejmuję przyczepności z tyłu, tylko myślę o tym, żeby po prostu zrotować lepiej auto na wejściu i dodać przodu na wejściu. I to też są takie bardziej rozkminy czasami, które wpływają na wybór ustawień, i myślę, że Max tutaj jest bardzo dobry w tym i umie tak jakby wpłynąć na jedną rzecz w zakręcie i żeby wyleczyć jakby cały zakręt. Myślę, że to jest jego bardzo mocna strona. No i też inżynierowie, z którymi pracuję, myślę, go bardzo dobrze znają, wiedzą, co działa, i no bardzo fajnie się też to ogląda, jak w trakcie weekendu, nawet zaczynając z gorszego poziomu, są w stanie stworzyć bolid, którym Max jest w stanie zdobyć pole position.
To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo z jednej strony bardzo ciekawe jest to, że nie każdy kierowca tak robi. To znaczy, z jednej strony mamy na przykład Roberta Kubicę, który słynie z tego, tak, że jest prawie jak drugi inżynier, tak dużo potrafi wyczuć, jadąc autem, co się tam dzieje, żeby wpłynąć na jego poprawę. Z drugiej strony wyobrażam sobie, że Lance Stroll nie siedzi tam po nocach i nie mówi: słuchajcie, ustawmy coś po prawej bardziej, żeby lepiej skręcało.
Maksiu, nie słyszysz głosów zespołu? W zespole mówi się często, łącznie z Fernando Alonso, że Lance jest bardzo, bardzo zdolny, jest jednym z najsilniejszych kierowców Formuły 1, i też często powtarzają szefowie, żebyście się zdziwili. Adrian Newey powiedział, że zdziwiło go w pierwszej kolejności, jak przyszedł do Astona Martina, jak bardzo zaangażowany jest Lance Stroll, więc tutaj słuchaj, nie ulegaj pozorom.
Tam w kontraktach, wiesz, jak w tych arabskich ligach piłkarskich, że 500 tysięcy euro za każdy wpis o Arabii Saudyjskiej i mają powpisywane. No dobra, porozmawiamy sobie teraz o Red Bullu, ale od tej strony, jakby to powiedzieć, organizacyjno-psychologicznej, czyli czy bycie w Red Bullu to jest marzenie, czy pocałunek śmierci. Ostatnie zmiany personalne tylko z ostatnich lat. To jest zmiana lub wyrzucenie z zespołu Daniel Kwiat, Pierre Gasly, Alex Albon, Daniel Ricciardo, no i ostatnio Liam Lawson i no cóż,
Perez,
Yuki
tak.
Tsu, tak, Sergio Perez, tak, chociaż no on tam no, kilka sezonów pojechał, powiedzmy, tak, niby jeszcze miał kontrakt, ale no dobrze, też się zalicza. No i Red Bull słynął od zawsze z tego, że twardo obchodzi się z kierowcami, ale ostatnio to już chyba przebili nawet samych siebie, można powiedzieć. Nie mówiąc już o tym też, co się dzieje w kategoriach juniorskich. No i jako, że ty masz też doświadczenia z pierwszej ręki, to chcieliśmy cię podpytać. Po pierwsze, jak trudnym człowiekiem jest w obyciu Helmut Marko? A może w ogóle nie jest trudny? Może to jest taki miły dziaduś, tylko tak go kreują w mediach na takiego potwora.
Jeśli chodzi o Helmuta Marko, to tak naprawdę rozmawiałem z nim 3 razy. Nie były to długie rozmowy. Nie ma takiego też kontaktu. Też ja byłem w takim okresie, że właśnie zaczęły się problemy w Formule 1, trochę w Red Bullu na początku zeszłego sezonu, i mieli sporo ważnych spraw, też sporo juniorów, więc nie było takiego kontaktu na telefon po każdym wyścigu, były tylko raporty i kontakt z innymi osobami z zespołu. Osobiście przyjemnie mi się rozmawiało z Helmutem. Marko jest bardzo konkretny. Nie rozwodzi się, nie owija w bawełnę, co mi się podoba. Natomiast no, decyzje, które podejmuje bez ostrzeżenia, są brutalne, i tak jak w Formule 1 to widzimy też w seriach juniorskich, jest to samo. I myślę, że najgorsze, co było w tej całej sytuacji z Red Bullem, to brak wiedzy, i brak takich jakichś jasnych celów i terminów, w których coś trzeba wykonać, tylko po prostu z dnia na dzień pożegnanie się z kierowcą, i takie zaskoczenie. Oczywiście no, wiedzieliśmy, że wyniki nie są takie, jakie być powinny, natomiast też ze strony akademii jakby głosy były tylko takie, że pracujemy, że widzimy poprawę, będzie lepiej, na pewno wyniki przyjdą, do tego kwestia czasu. Mamy tory, przyjeżdżamy do Europy na tory, które znamy. No i gdzieś tutaj reakcja była ze strony doktora Marko dosyć jednoznaczna. Też trafiłem trochę na zły moment, myślę, bo było to w Monako po najgorszych kwalifikacjach Red Bulla od paru lat. Także jechałem jak na skazanie na spotkanie z doktorem Marko, ale to jest bardzo duży przemiał. Myślę, że w Red Bullu brakuje stabilności, jeśli chodzi o kierowców. Też tutaj w Formule 1 może by nie było tej zmiany tak szybko, jeśli byśmy nie mieli Grand Prix Japonii i Japończyka czekającego na fotel. Także tutaj
Nie,
też
to tylko zbieg
marketing robi swoje.
okoliczności. To mówili, to mówili. To...
Tak. Nie, no tutaj jakby. W Formule 1 i w seriach juniorskich blisko Formuły 1 mocno do gry wchodzi polityka. Kto pochodzi z jakiego kraju, jakiego ma sponsora, co pasuje, co zrobić pod publikę i Red Bull też, jak widzimy, się pod to ugina trochę. Jest to ich styl. Myślę, że w innych akademiach kierowcy są utrzymywani przez parę lat bez wyników, żeby faktycznie pomóc kierowcy, a tutaj tak jakby jeśli nie ma wyników, to po prostu się żegnają i czekają na kogoś, kto przyjdzie i będzie robił od razu dobre wyniki. No jest to ich styl jakiś i myślę, że głównie jednej osoby, o której mówimy od początku, jest to decyzja i dopóki ona tam będzie, to myślę, że ten przemiał będzie cały czas.
Ale powiedziałbyś na przykład, mógłbyś powiedzieć, że czułeś się jako członek Akademii Red Bulla zaopiekowany przez tego Red Bulla, czy to jest trochę tak, że dobra, jesteś w Akademii i teraz jazda i właśnie będziemy ci przysyłać raporty i czy jest tam jakiś taki ciągły kontakt i jakaś próba właśnie, nie wiem, pracy czy pomocy czy coś takiego?
Szczerze mówiąc, jeżdżąc w kartingu, jeżdżąc w niższych seriach, miałem pojęcie o Akademii, o czymś takim niesamowitym, gdzie jest się faktycznie częścią już zespołu Formuły 1, że praktycznie mieszka się w zespole, cały czas jest się w kontakcie, każdy ma wyznaczoną osobę dla każdego kierowcy z Akademii, byłych kierowców Formuły 1 pomagających. No, tego niestety nie było. Była oczywiście praca na symulatorze, była też z takiej wiedzy merytorycznej praca, przygotowanie, fajne na pewno rozmowy i wszystko, co zrobiłem razem z Red Bullem, myślę, poprawiało mnie jako kierowcę. Symulator był niesamowity i tutaj to, ile jest pieniędzy włożone w ten symulator, nawet dla juniorów, jest świetne. Jest to na pewno świetne narzędzie. Na pewno mi to pomogło w przygotowaniu, ale nie był też to taki czynnik, który sprawił, że nie, miałem nie wiadomo jaką przewagę i miałem zawsze wrażenie, że ta współpraca będzie dużo bliższa niż była. No i miałem takie wrażenie bardziej, że okej. Wrzucamy tutaj czterech kierowców do jednych mistrzostw i teraz dajemy wam wszystkim po równo narzędzie do pracy. Macie tutaj 2 dni w symulatorze, macie siłownię, przygotujemy was. Pokazywali nam też w ogóle dane z Formuły 1 z ostatnich lat. Telemetrię wysyłali, którą mogliśmy sobie zobaczyć to, co jak pracowali z ustawieniami. Wszystko to widzieliśmy i mieliśmy jakby lepszy obraz na pewno przyjeżdżając na weekend wyścigowy, no ale później tak naprawdę byliśmy zostawiani sami i było na pewno takie wrażenie konkurencji dużej po prostu między kierowcami, bez znaczenia na to, kto jedzie w jakim zespole, który rok, w jakiej jest sytuacji, to było takie wrażenie suchego wyniku i raporty później po wyścigach, rozmowy. Było, podsumowując tak, no była pomoc, na pewno były narzędzia do pracy, ale jakby nie było też takiego ciśnięcia, jeśli komuś coś nie szło mocnej próby poprawy, tylko bardziej zostawienie kierowcy z tymi narzędziami i tak naprawdę powiedzenie rób sobie co chcesz, zobaczymy jaki będzie wynik i zdecydujemy.
Rozumiem, dzięki. Insajderski głos z Akademii Red Bulla w waszych domach.
Super ciekawe.
Chcesz Czarku jeszcze o coś dopytać,
Nie,
Kaspra,
nie,
czy
nie, nie, to
do?
w zasadzie bardzo wyczerpujące, bardzo ciekawe, tak więc dzięki wielkie, bo dużo też pokazuje, pewne rzeczy można się domyślać, ale no, my nie widzimy tego oczami, po prostu widzimy jakąś tam nalepkę na bolidzie i tutaj widzimy
Tak jest.
komunikaty, potem, znaczy nie wszyscy, ale ludzie mają tendencję do tego po prostu, że patrzą na suche wyniki, tylko co w motorsporcie niestety nigdy nie jest odpowiedzią na wszystko, jest to wierzchołek góry lodowej i po prostu no, nie zdajesz sobie sprawy, tak samo jak, nie wiem, jak masz, no różne są sytuacje. pojawia się logo takie, czy siakie, czy owakie i każdy się wydaje, że tutaj kierowca stoi przed bramami nieba i już może sobie wszystko robić swobodnie, przebierać między kategoriami, a to jest w ogóle zupełnie inaczej wygląda ta rzeczywistość. No.
Tak, no ta, dla takich normalnych ludzi, którzy nie siedzą w tym, na pewno mają całkowicie inne spostrzeżenie i obraz w ogóle Akademii, jako że ja wiem jakby po swoim przykładzie, będąc kierowcą, znając ludzi z Akademii, miałem inny obraz w głowie tego, jak to wygląda, to ludzie, jestem pewien, że są całkowicie nieświadomi, jak to wygląda, no i cały czas jest się jakby sobą, prowadzi się swoją karierę, a gdzieś tutaj zespół jest takim sponsorem, pomocą lekką, ale nie jest to takie przejęcie całkowicie twojej kariery, tylko dalej trzeba sobie poradzić z tym wszystkim samemu.
Jasne, rozumiem. No jeszcze raz wielkie dzięki. Całkiem nieźle, trzeba przyznać, radzi sobie Izak Hadżar, już wspomniany, który dostał nawet propsa w tym odcinku, bo podejrzewam, że gdybyśmy mieli obstawiać przed początkiem sezonu, który kierowca rodziny Red Bulla po trzech wyścigach będzie miał najwięcej punktów po Maxie Verstappenie, to nie obstawialibyśmy Hadżara, a jest to właśnie Hadżar. Co prawda nie są to jakieś niesamowite liczby, no ale ma 4 punkty. Z kolei Tsunoda 3, Lawson wciąż 0. No i Czarku, on jest chyba w ogóle takim jednym z największych wygranych, prawda? W rodzinie Red Bulla na pewno, a nie wiem, czy w ogóle jeśli chodzi o debiutantów, patrząc na ilość, na to, jak na niego stawiano przed sezonem, a co się dzieje teraz?
Też mi się wydaje, że bo on ma tą historię właśnie kierowcy takiego emocjonalnego, który miał różnego rodzaju przygody i takie przez radio właśnie, że się unosił, ale no, trzeba powiedzieć, że robi mega dobrą robotę w Formule 1, poza tym jednym wypadnięciem zagrożenia zapoznawczego czy rozgrzewkowego w Australii, no to no, cała reszta po prostu wychodzi bardzo, bardzo dobrze i to nie chodzi tylko o to, o jego prędkość na torze i o to, że ma te 4 punkty, a miałby więcej, gdyby zespół oczywiście nie zaprzepaścił strategii i jemu i też wcześniej Tsunodzie, który miałby więcej, Tsunoda ma 3 punkty. Natomiast generalnie cała jego postawa, ta jego taka pewność siebie, ale nie arogancka, tylko taka właśnie bardzo taki jest sfokusowany. Myślę, że no, patrząc nawet nie tyle na to, jak jeździ, bo to jest jedna tylko z przesłanek, ale właśnie na to, jak się nosi w tym padoku, na to właśnie jaki ma mental, niewykluczone, że się okaże, że to on jest tym kierowcą tak naprawdę, którego Red Bull szuka od wielu lat, że to on jest tym optymalnym teammate'em dla Maxa Verstappena, czy następcą, to był za wcześnie, żeby o tym mówić, ale no, niesie duże nadzieje w moich oczach na to, że to jest właśnie ten kierowca, którego im brakowało.
Tak, jak jesteśmy już w temacie Red Bulla, to jeszcze dopowiem, że właśnie przykład Hadżara dosyć mnie boli, ponieważ w debiutanckim sezonie w Formule 2 był najgorszym z 6 juniorów Red Bulla. W klasyfikacji generalnej był na samym końcu stawki. Red Bull, nie wiem z jakiego powodu, dał mu kolejną szansę. Zdobył wicemistrzostwo w Formule 2 i teraz robi świetną robotę w Formule 1, więc jest to trochę bolesne, bo jakby sam Red Bull przekonał się o tym, że danie drugiej szansy kierowcy może się opłacić i to bardzo się opłacić. A wielu kierowców zakończyło współpracę z Red Bullem właśnie po pierwszym złym sezonie, gdzie tutaj dostał szansę i zaufanie i dobrze to zadziałało, więc no jest to dosyć bolesne, ale też fajnie widzieć, że jednak komuś się udało przetrwać w tym zespole i faktycznie odbić się od dna.
To też pokazuje to, o czym cały czas mówimy, jak wiele mikro rzeczy się składa na to, czy się uda, czy nie, nie tylko sam suchy wynik i ile trzeba mieć jakoś szczęścia, jakichś decyzji i tak dalej, ale w kwalifikacjach była, nie wiem czy zabawna, na pewno nie dla Hadżara, ale ciekawa, niecodzienna sytuacja, otóż miał tak niewygodnie zapięte pasy, że musiał wręcz aż wyskoczyć z bolidu na chwilę, żeby mu tam coś poprawili. Jest takie, widziałem takie ujęcie, gdzie kamerka, wiecie, jak on jest, tam zmiana opon, coś tam chłodzą bolid, jest kamera na niego, otwarty wizjer i on tam po prostu wygląda, jakby go przypiekali gorącym jakimś żelazem, no tak skrzywiony, więc naprawdę tam musiało być strasznie. Powiedz Kasper, czy zdarza się po prostu, że ten dyskomfort jest taki, że jest źle, no a jechać trzeba?
Ja wiem Bardzo dobrze wiem, o które pasy chodzi. Z tych sześciu, które się zapina, to chodzi o te dolne pasy, które idą pod kierowcą i faktycznie, jeśli źle się ułoży przy zapinaniu pasów i jest zła długość za krótka, oczywiście, to może być nieciekawe. I też Liam Lawson o tym mówił, zresztą jak jeździł chyba w Super Formule, widziałem taki wywiad o tym, że właśnie w wyścigu były źle zapięte pasy i też czasami jest tak, bo trochę jest to dziwne uczucie, jak się zapina w bolidzie w odlanym fotelu i czasami wydaje się, że jest nie okej, a później się okazuje, że wszystko gra i myślę, że tutaj była podobna sytuacja. No i wyjeżdżając na tor później już nie jest tak kolorowo, więc znam ten ból i współczuję.
No cóż, mamy nadzieję, że nie odbije się to na jego zdrowiu. Trzymamy za to kciuki. Zanim sobie jeszcze przejdziemy do Grand Prix Bahrajnu, to mamy takie dwa szybkie temaciki. Po pierwsze, Kimi Antonelli, junior, no junior, już nie junior, ale debiutant w Mercedesie, wspominał, że jest mu dosyć trudno łączyć szkołę i wyścigi Formuły 1. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że gość się ściga po prostu w królowej motorsportu, ale wraca do domu i musi opędzlować zajęcia z matmy, bo o tej matematyce wspominał, że z tym mu idzie najtrudniej. No cóż, wielki klasyk, czyli problem z matematyką, i mówił tam, że ze szkoły mu przysyłają materiały, że bardzo mu pomagają i w ogóle, ale że i tak jest trudno. No teraz, jak to są na przykład takie 3 weekendy, no to co, w samolocie się może pouczyć, tak? No bo przecież to za chwilę cały weekend wyścigowy, 4 dni pracuje, od rana do wieczora. Jak ma jakąś wolną chwilę, to też pewnie odpoczywa albo coś ćwiczy. Potem te 2 dni i jazda od początku w nowym kraju. Więc wspominałeś właśnie, że studia, i chciałem cię zapytać, jak trudno jest połączyć właśnie ściganie i szkoły. Czy to jest tak trudne, jak się wydaje, czy Kimi po prostu przesadza? Jest noga z matmy i dlatego.
Jeśli się przygotowuję do jakichś matur swojego rodzaju, bo tak słyszałem, no to jestem w stanie sobie wyobrazić, że jest trudno w Formule 1. Bardzo trudno, bo ja będąc w liceum w połowie trzeciej klasy przeszedłem na edukację domową, bo też nie dawałem rady. Podstawówka jest łatwa do pogodzenia ze sportem. Tak mi się wydaje. Początki w liceum nie są łatwe dla nikogo, ale też do pogodzenia. No a później, jak już się zaczynają takie tematy do matury i ta trudniejsza nauka, no to ciężko jest to pogodzić, wyjeżdżając cały czas, trenując, nie będąc tak naprawdę w ogóle na lekcjach. Więc no szacun dla Kimiego, że to robi i nie wiem, jakie są wymogi we Włoszech, czy musi to robić, czy nie, ale ma 18 lat, więc nie podejrzewam, że nie musi. No ale fajnie jest jednak mieć to zdane, żeby mama też była dumna. I trzeba wszystkich zadowolić, więc szacun, że to robi, no ale mimo myślę dobrych korepetycji, które sobie może zapewnić, może być ciężko, ale no, będzie to trudne do pogodzenia. Ja też, on mówił chyba o datach egzaminów też, że mu średnio pasują, ja też musiałem zmienić termin matury ustnej na rzecz Imoli, z tego co pamiętam, więc też miałem przestawione i no, z taką ilością wyścigów, jakie ma, szczególnie na początku roku, no to szacun, że to robi.
Wow, to miło, że przedstawili ci termin matury.
Tak,
Ja nie
ale
miałem chyba takiej opcji.
ja też nie miałem takiej opcji, ale po przedstawieniu sytuacji paru telefonach dopiero się udało i to na początku jest zawsze odmowa, a później dopiero jak wytłumaczyłem, że chodzi o Mistrzostwa Świata Formuły 3 i że jeśli nie będę miał przestawionej daty, no to nie pójdę po prostu na maturę, no to wtedy było przestawienie, a to są takie wyjątkowe sytuacje. Myślę, że parę osób w Polsce mogło tak zrobić.
Ale to ciekawe z tym Antonellim w ogóle, bo on ma pamięć do cyfr, to ma, tylko że na okrążeniu. Nie wiem, czy widzieliście ten filmik, jak go inżynier pyta w premie, żeby przywołał jakiś czas okrążenia z danego toru, z danej sesji i czas, jeszcze nie tylko swój, jeszcze Obermanie mówił w zeszłym roku.
No to pamięć do tych liczb ma, ale nie wiem jak z innymi, ale no powodzenia mu życzę.
Umie je zapamiętać, ale nie obliczyć. Nie wie, jak do tego doszło, że one takie wyszły. Tak, no, szacunek to będziemy mieli jak zda. Teraz to wiesz, teraz to tylko gada.
Że w ogóle podchodzi
Tak,
szacunek.
no dobrze, no tak, racja, racja. Mógłby sobie powiedzieć, że to olewa. No a drugi szybki temat to jest taki, że wiecie, czasami jest denerwujące, jak trzeba, nie wiem, na lotnisku czy na jakiejś stacji zapłacić parę złotych, żeby wejść do toalety. Czasem w restauracjach też tak trzeba zrobić, za granicą też się czasem zdarza. że kilka euro, ale jestem pewien, że nie zapłaciliście nigdy tyle, co Carlos Sainz za wyjście do toalety, czyli 43 tysiące złotych. Otóż dostał 10 tysięcy euro kary za to, że spóźnił się na hymn. Ale spóźnił się na hymn, dlatego że miał problemy żołądkowe i nie to takie, że tam napisał na kartce proszę zwolnić mnie Carlosa Sainza, tylko miał zwolnienie lekarskie. I to jest trochę śmieszne i takie trochę memiczne, ale nie wydaje ci się, Czarku, że jednak jest to jakaś przesada? W sensie, co to ma pokazać? Że no okej, spóźnił się na ten hymn, ale nie dlatego, że nie wiem, zagadał się z dziewczyną czy z fotoreporterem, tylko no, podejrzewam, że mocno go tam musiało przyciągnąć, no a zaraz miał jeszcze 2 godziny wyścigu prawie do pojechania. Więc czy to nie jest coś, co wpływa jednak źle na ten wizerunek FIA?
Myślę, że bardzo źle wpływa na wizerunek. Wszystkie działania, które są odbierane jako działania przeciwko kierowcom, będą źle odbierane. Te absurdalne mandaty za używanie złych słów, które są bardzo wysokie dla kierowców, którzy nie jeżdżą w Formule 1 i obejmują także Kacpra, bo to dotyczy wszystkich kategorii, to jest regulamin sportowy, a w Formule 1 razy 4 to jest jedna rzecz, która jest absolutnie absurdalna, no, a druga rzecz jest taka, że w ogóle znaczy chodzi o uhonorowanie gospodarzy. Jest ta ceremonia zawsze przed startem, kierowcy stają za główną prostą, tam jest jakaś orkiestra, zazwyczaj występy, różnie te hymny są odgrywane, to też widzieliśmy, natomiast no, chodzi o to, żeby jednak, ja to rozumiem, żeby ten organizator poczuł się zadbany, jak płaci 30 czy 50 milionów dolarów za to, za ten wyścig, to żeby wszystko było tutaj w tej ceremonii ułożone. Więc ja to rozumiem, natomiast no, mamy sytuację, w której no, po prostu koleś po prostu nie mógł przyjść na ten hymn i dawanie mu jakiejkolwiek kary, a normalnie byłoby 60 tysięcy euro, gdyby nie miał usprawiedliwienia, no jest nieuzasadnione, natomiast wejście na poziom 10 tysięcy euro, coś tam, często są takie komentarze, że o, tam na biednego nie trafiło, jego stać, to nic nie zmienia, to jest absurdalnie wysoka kara za przewinienie, którego nie było, więc no, ja uważam, że jest to kolejny taki gol do własnej bramki, który sobie strzela FAI, która czuje się bardzo pewnie, bo ma mocną pozycję, ale jeżeli jest jakiś moment, w którym przegra, to nie uderzając w wielką politykę i w chciwość zespołów, tylko właśnie uderzając w kierowców, bo to kierowcy są bohaterami. FAI ma bronić sportu i ma być dla ludzi, ma reprezentować tak naprawdę biednych kibiców, którzy się tym sportem fascynują, a tak naprawdę wchodzi w rolę takiego opresora, który nęka kierowców. I to się nie może udać.
Pełna zgoda. No dobrze, przechodzimy do Grand Prix Bahrajnu 2025, czwarty wyścig sezonu, coś mi tam stuka za oknem. Zaczniemy od fragmentu skarbu kibica na sezon 2025, czyta Cezary Gutowski.
Czwarty w kolejce to tor w Bahrajnie, w Manamie, konkretnie miejsce, które bardzo, bardzo lubię, zawsze bardzo Państwu polecam. 57 okrążeń, 5,4 km długości, 15 zakrętów, 9 prawych, 6 lewych. Rekord okrążenia w wyścigu to jest Pedro de la Rosa, pamiętacie Państwo takiego kierowcę? Jeszcze w McLarenie, Mercedesie, tam też jeździł tak troszeczkę przypadkiem, troszeczkę na dolepkę. W 2005 roku jeszcze silnikiem V10, super fajne wspomnienia w ogóle o tych silnikach, to było coś nie do powielenia. Bahrajn International Circuit jest dość nietypowym torem. Tak z racji wyjątkowo szorstkiej, zużywającej opony nawierzchni, jak i konfiguracji trasy, która nie jest szczególnie wymagająca aerodynamicznie. To sprawia, że wyniki odbywających się tu zimowych testów do sezonu niekoniecznie oddają dokładny układ sił w stawce. Po zmianie toru obraz sytuacji może się zmieniać, czasami diametralnie, szczególnie we współczesnej, wyspecjalizowanej jak nigdy Formule 1. W Bahrajnie przeważają długie, proste i wolne zakręty, a brakuje długich, szybkich łuków. Charakterystycznym, najtrudniejszym fragmentem toru, na którym kierowcy często blokują koła, jest wolny, znajdujący się na zjeździe zakręt numer 10. Mało widoczna w telewizorze jest też sekwencja krótkich, szybkich...
To był fragment audiobooka Skarb Bukibica 2025, wciąż do kupienia na stronie cezarygutowski.pl. No i Kacprze, zacznę od ciebie, bo ty się ścigałeś na tym torze, więc miałeś taki circuit walk prawdziwy. Jak oceniasz w ogóle tor w Bahrajnie?
Szczerze mówiąc, przed pierwszym wyjazdem na tor w Bahrajnie uważałem go za całkowicie nudny tor, na którym nie będę lubił jeździć i który nie będzie mi się podobał, ale jeżdżąc w Bahrajnie jest to inne odczucie. W ogóle asfalt na tym torze jest inny, przegrzewanie się opon na kosmicznym poziomie, degradacja termiczna i kombinacje różnych zakrętów są naprawdę bardzo fajne i zdziwiłem się mocno, jeżdżąc po tym torze. Też spodobały mi się tarki i taki specyficzny styl toru. Oczywiście jest na pustyni i wokół nie ma nic ciekawego, ale sama nitka toru uważam, że jest bardzo fajna. Też bardzo fajny tor na testy. Trochę wybojów do pierwszego zakrętu. To było dosyć śmieszne uczucie. Fajne ściganie. Tak jak widać, wyściga też Formułę 1, czy Formułę 2 też była taka sytuacja z Leclerciem, kiedy on tam zmienił opony na koniec wyścigu i przebił się paręnaście pozycji chyba, żeby wygrać wyścig. I tutaj to zarządzanie oponami jest krytyczne i uważam, że jest to bardzo fajny tor i na testy, i do ścigania się. I no, byłem zaskoczony, że tak nudnie wyglądający z góry tor może być taki fajny w jeździe.
No i mamy teraz sytuację, że tam były testy. Od początku mówiliśmy, że wszystkie tory, te pierwsze tory, pierwsze trzy są zupełnie inne niż tor w Bahrajnie, więc że te testy też nie będą do końca miarodajne. A czy teraz, Czarku, wydaje ci się, że układ stawki wróci do tego z testów, czy zespoły już się coś tam nauczyły i już to może wyglądać trochę inaczej?
Pytanie, jaki był układ w testach. Natomiast no, w Panterę i wszystko płynie, szczególnie w Formule 1, więc zespoły są mądrzejsze o trzy pierwsze weekendy wyścigowe. I są trochę inne samochody o upgrade'y. Mówiło się, że być może Ferrari coś w Bahrajnie przywiezie. Były takie nadzieje we włoskiej prasie. I coś się zmieni, więc po prostu to cały czas będzie się przesuwało. Bahrajn, co trzeba widzieć, jest torem, który jest bardzo szorstki. Więc potencjalnie no, taki ostry dla opon. Jest to też tor, który się dość charakterystycznie się tam ustawia samochody. O tym też pisałem nawet w skarbie kibica, że po prostu trzeba tam zbalansować auto między wytrzymałością jakby opon przednich i tylnych, że być może lepiej jest mieć podsterowność w kwalifikacjach, pogodzić się z nią po to, żeby potem w wyścigu wytrzymywały tylne opony, ponieważ mamy tę nadsterowność i mamy dużo wyjść z wolnych zakrętów. No, wydaje mi się, że faworytem jest McLaren. Natomiast dalej jest wielka niewiadoma i to, co może pomóc kilku ekipom, w tym Red Bullowi, bo Red Bull ciągle ma z tym problemy, to że być może bazowe ustawienia będą mieli już tak zrobione, że będzie im łatwiej się wstrzelić w optymalne tempo samochodu. No, Red Bull to jest ten team, który zresztą od zeszłego roku cały czas błądzi z tymi ustawieniami i cała historia prawie od pewnego momentu zeszłego sezonu i także tego tutaj w Japonii nawet była taka, że przewalali boli do góry nogami od przodu do tyłu, żeby po prostu znaleźć coś, co sprawi, że ten samochód będzie szybki, będzie względnie wyważony i najważniejsze, że opony będą wytrzymywały. Więc być może tutaj będzie im łatwiej tym razem jakoś nawiązać walkę, ale na torze, na którym opony są mocno obciążane, tym bardziej faworytem jest McLaren.
No dobrze, to co? Przechodzimy do naszego typowania w takim razie? Czy
myślę, chyba, że jeszcze parę zdań na temat o Bahrajnie, że no teraz będziemy mieli taki wyjazd dla nas.
A no właśnie, bo właśnie. Ty.
Tak. Zrobiliśmy taki cykl, zaczynamy dopiero z zaprzyjaźnionym biurem podróży wyjazdów wspólnych na wyścigi. I to będzie nasz taki pierwszy wyjazd. W tym roku jeszcze planujemy, dopinamy, ale prawdopodobnie będzie jeszcze Baku, Azerbejdżan i Abu Zabi. Zobaczymy, co na przyszły rok może będzie większe pole manewru. Ja w tym roku będę trochę uziemiony ze względów takich rodzinno-życiowych od pewnego momentu. Natomiast no, wychodzi na to, że w ostatnimi czasy w Bahrajnie jestem minimum raz w roku, a zazwyczaj dwa, bo jeżdżę i na Formułę 1, jak mogę, i jeżdżę na WEKA, czyli na wyścigi Roberta Kubicy, bo tam się rozgrywa ostatnią rundę sezonu i nie jest to przypadek. Decyduje o tym kilka czynników. Pierwszy to jest taki, że po prostu Bahrajn bardzo lubię. Po prostu nie jest aż tak daleko. Co prawda loty do Bahrajnu no, teraz się cały czas zmienia, ale łatwiej się leciało do Abu Zabi, dajmy na to, czy do Kataru, taniej niż do Bahrajnu. Natomiast generalnie poza tym, no to po prostu takie bardzo liberalne państewko, tak, królestwo na wysepce obok Arabii Saudyjskiej, w którym się po prostu bardzo, bardzo dobrze czuję. No, zarówno klimat tego miejsca, taki fizyczny klimat, ale jakby też i jego klimat taki społeczny i miejsca, w których się jeździ Bahrajnie, po prostu poruszanie się, ceny w tym miejscu, które są bardzo, bardzo dobre. Bardzo lubię i też lubię sam tor w Bahrajnie po prostu być na miejscu. Jest to fajny obiekt, taki nieduży, ale bardzo zadbany. Oni też mają ten wyścig, padok jest też bardzo fajny, taki przestrzenny i te palmy rosnące w padoku. Po prostu jest to fajne miejsce, do którego bardzo, bardzo lubię wracać.
Lubię wracać tam, gdzie byłem już, ewidentnie. Faktycznie, Bahrajn to chyba najczęściej odwiedzane w ogóle miejsce ostatnio. Może poza Europą, tak wyścigowo twoje. No dobrze, Kasperze, zawsze przed wyścigiem typujemy podium. Proszę bardzo, czyń honory. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce w Grand Prix Bahrajnu 2025.
Dobre pytanie. Faktycznie po testach powinien być trochę inny układ sił i po tych trzech pierwszych weekendach. Też nie ciężko jest się patrzeć na testy. Wiem, jak zespoły pracują nawet w niższych seriach i też w Formule 1 i raczej działają tak, żeby nic nie było wiadomo z testów i nie pokazywać prawdziwego tempa i różne strategie mają na to. Ale zgaduję, że okej, to zaryzykuję. Pierwszy Piastri, drugi Norris i trzeci Verstappen. Myślę, że tak by było fajnie, jakby się to ułożyło.
Dobra, Czarku?
To ciekawe, bo chciałem tylko to samo powiedzieć. Ja, też mi się wydaje, że McLaren będą miał przewagę i będą na dwóch pierwszych miejscach. Liczę na to, że znając tor już, jakby, że jeździł w tym roku na tym torze co sporo Piastri, że już dopnie to okrążenie kwalifikacyjne i w związku z tym będzie ruszał przed Norrisem i że będzie przed Norrisem. McLaren będzie miał przewagę, ale ja obstawię Piastri, Norris, Russell.
Dobrze, to ja obstawiam Verstappen, Piastri, Antonelli. A co?
Byłoby super.
Odważnie.
Agresywnie.
Tak, agresywnie, ktoś nie ryzykuje, ten nie pije na podium bezalkoholowego szampana. No dobrze, to Kasprze, jeszcze bym chciał, żebyś nam powiedział, czego ci życzyć w przyszłości, za co trzymać kciuki i jakie masz takie plany i może też marzenia na najbliższe miesiące tego roku, następnego?
Plany i marzenia. Nie wiem, czy nazwać planem, czy marzeniem wygranie mistrzostw tegorocznych, ale wolę to nazywać planem i na pewno tego możecie mi życzyć. I fajnie by było, jakby szczęście było po naszej stronie, żebyśmy mieli fajne, spokojne wyścigi i wygrał najlepszy, a nie ten, który ma szczęście gdzieś tam w wyścigach. Więc myślę, że tego możecie mi życzyć. No i walczymy od maja. Zapraszam też wszystkich, którzy nas słuchają, do oglądania wyścigów. Będę się ścigał w serii Eurocup 3. Można wszystkie wyścigi obejrzeć na YouTubie, więc zapraszam do oglądania. Myślę, że będzie ciekawe ściganie i dużo się dzieje w porównaniu do Formuły 1. Jakby wyścigi były zbyt nudne w F1, to zapraszam do oglądania. Fajne godziny, zawsze ścigamy się w Europie, nie ma wstawania w nocy, więc zapraszam wszystkich polskich kibiców do oglądania.
Będziemy trzymać kciuki. Tak, potrafi zreklamować, będziemy obserwować.
No dobrze, kciuki, tak, trzymamy kciuki zdecydowanie, będziemy obserwować twoje dalsze poczynania. I co, Czarku, tobie dziękuję dzisiaj bardzo i powodzenia i miłego lotu i udanego weekendu. Dziękuję. I tobie, Kacprze, bardzo, bardzo za to, że byłeś dzisiaj z nami. To bardzo miła rozmowa, bardzo fajna. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się spotkać. I co, i trzymamy kciuki, no i... Jedź szybko, nie połamania niczego, nie będę tak mówił, po prostu powodzenia.
Dzięki bardzo również za rozmowę, chętnie wpadnę jeszcze raz i powodzenia też w zmianie strefy czasowej i w długim wykańczającym lecie, Czarku.
Dzięki wielkie, Kasprze.
Dzięki, do usłyszenia. Thank you.